Dzisiaj słyszymy o prawie nieludzkim, takim prawie, które jest nienaruszalne, że nawet ten, który je wydał, nie może go odwołać. Takie było prawo Medów i Persów. Przepadło, można powiedzieć. Ktoś podjął decyzję i nikt już nie ma wyboru. Nawet ten, który podjął decyzję. I na to prawo, tak nieludzkie, powołują się przeciwnicy Daniela, bo to prawo mówiło, że nie wolno się zwracać do Boga, nie wolno się modlić. Niedawno w Anglii zaresztowano człowieka, który stał przed kliniką aborcyjną i się modlił. Po cichu, nawet nie na głos. I kiedy go policja zapytała, co robi, mówi, modlę się. I został aresztowany. Prawa nieludzkie, tworzone przez ludzi i dla ludzi, a właściwie przeciwko ludziom. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie małżeństw homoseksualnych jest właśnie taki. Polska ma uznać takie małżeństwo, chociaż nie uznaje takich małżeństw. Tak to brzmi. Sentencja wyroku. Jesteśmy w sytuacji, proszę tego nie odbierać jako polityka, ale jesteśmy związani z Unią przez 25 tysięcy aktów prawnych. Tyle Wielka Brytania negocjowała przy Brexicie, przy wyjściu z Unii. 25 tysięcy aktów prawnych. Tyloma przepisami jesteśmy zobowiązani wobec Unii. Chcąc nawet wyjść, trzeba znaleźć negocjatorów, którzy potrafią to robić, żeby negocjować wyjście 25 tysięcy aktów prawnych. Czy jest ktoś, kto to może zrobić? Nikt nie ma takiej odwagi, bo go medialnie zniszczą. Ktokolwiek podniósłby problem. A coraz bardziej wchodzą nieludzkie prawa. W dziedzinie obyczajowości, moralności, w dziedzinie wyznania, wychowania, medycyny, prawa, biznesu. 60% ceny energii PGE to jest podatek klimatyczny. 60%. Zapamiętaj to. 60 groszy od każdej złotówki to jest podatek nałożony przez Unię. Także jak spojrzysz na rachunek, pomyśl sobie. 60% to jest podatek. Unijny podatek. Do tego trzeba dołożyć jeszcze nasze wewnętrzne podatki. Są niemoralne prawa stanowione przez ludzi, dla ludzi, a właściwie przeciwko ludziom. I takiemu prawu podlega Daniel, który się modli do Boga. Ktoś to zauważył, doniesiono do Dariusza. Mówią, jest ktoś, kto łamie to prawo. Coś trzeba zrobić. Bo on tworzy wyłom. Pójdą jego śladem inni, no i prawo przestanie obowiązywać. Jest nieposłuszeństwo obywatelskie, można by powiedzieć. i dlatego wrzucają Daniela do jaskini lwów. W nadziei, że lwy pomogą pozbyć się Daniela. Ale lwy jakoś dziwnie nie mają apetytu na Daniela. Może na innych ludzi miałyby, ale nie akurat na niego. I Daniel ocalał. Miał zginąć, a nie zginął. Co więcej, był świadkiem upadku czterech ważnych królów. Nabuchodonozora, Baltazara, Dariusza, a potem Cyrusa. I wszyscy byli przeciwko niemu. Ale Bóg był z Danielem. A dlaczego? Bo Daniel był z Bogiem. To jest bardzo ważne czytanie, bo jesteśmy poddawani presji właśnie poprzez różne prawa. Bardzo różne. Daniel w jaskini lwów zostaje ocalony. Swoją nadzieję złożył w Bogu i nie doznał zawstydzenia. Kiedy go wydobyto, okazało się, że nie ma żadnej rany, żadnej skazy, nic się nie stało. A potem wrzucono tych, którzy go wrzucali, ich dzieci i żony. Spadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. I czym to wytłumaczysz? Ta sama jaskinia, te same lwy, tylko że inni ludzie. Bóg broni wiernego. Przyznaje się do niego. Czuwa nad nim. Dlatego, jeżeli będziesz w ucisku jakimkolwiek, który zgotują ci ludzie, kimkolwiek oni będą, to mogą być nawet rodzone dzieci, dopuszczasz taką myśl, że twoje dzieci mogą być przeciwko tobie, twoje wnuki, w które tyle zainwestowałeś, że ci, którzy nazywają się twoimi przyjaciółmi, mogą być przeciwko tobie, dopuszczasz, że może tak się stać? Jak ktoś ich zastraszy jakimś prawem, to będą przeciwko tobie i przeciwko mnie najbliżsi. Matka Boża, Akita w Japonii, zapowiedziała, że zanim pojawi się Antychryst, księża prawowierni będą prześladowani przez nieprawowiernych. Biskupi prawowierni przez nieprawowiernych biskupów, a kardynałowie prawowierni przez nieprawowiernych kardynałów. Tak będzie. Tak powiedziała Matka Boża w 76 roku ubiegłego wieku. Wakita to są objawienia, które badał kardynał Ratzinger, zanim jeszcze został papieżem, i powiedział, że to jest druga Fatima. I te objawienia Wakita, możesz przeczytać, są uznane przez Kościół za autentyczne. Trzeba trudniejszej sytuacji? Ksiądz przeciwko księdzu, biskup przeciwko biskupowi, a kardynał przeciwko kardynałowi? No tak będzie. Jeśli tak zapowiedziała Maryja, Możemy mieć wątpliwości co do ludzi, którzy byli adresatami objawień, ale nie do tej, która jest źródłem tego objawienia. Maryi należy wierzyć. Maryi należy ufać. Ona to powiedziała. Akurat w Akita do pewnej zakonnicy. Święta Łucja, dos Santos, ta jedna z trojga dzieci fatimskich, która żyła najdłużej z nich, przy końcu swojego życia miała objawienia, które przekazała kardynałowi Kafarze i powiedziała, że ostatnia bitwa, jaką Pan stoczy z demonem, będzie o małżeństwo i rodzinę. I jest walka o małżeństwo i o rodzinę. Co jest małżeństwem? Który związek może być uznany za małżeństwo? Co jest rodziną? I powiedziała do tego kardynała, żeby ufał, ponieważ zwycięstwo należy do Maryi. Czyli, że Bóg obroni małżeństwo i obroni rodzinę. Bo to jest Jego dzieło, Jego pomysł na życie mężczyzny i kobiety. A więc Bóg będzie bronił. I broni. Ale będą ofiary. Będzie cierpienie. Będą cierpieć duszpasterze głoszący zdrową naukę. I będą cierpieć ci, którzy będą ją z wiarą przyjmować. Jak Daniel. My musimy się na to przygotować. Mamy umacniać nasze serca, żeby były mężne. Żebyśmy się nie przestraszyli, bo lęk jest mimowolnym sprzymierzeńcem demona. Właśnie chce nas zastraszyć. Dlatego Kościół nam czyta w swojej mądrości przykłady męstwa z ksiąg machabejskich, z księgi Daniela. Czyta nam przykłady męstwa, pokazuje nam przykłady męstwa lub pokazuje nam świętych Kościoła. Niedawno wspominaliśmy męczenników wietnamskich na przykład. Wczoraj było wspomnienie, czy przedwczoraj Katarzyny Aleksandryjskiej męczennicy. Po co są święci w Kościele? Żeby dodawać nam odwagi. Żeby przekonywać nas do życia ewangelicznego. To jest poważny moment. Jezus mówi, ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, oblężoną Jerozolimę. Jerozolima była 16 razy niszczona, a 17 razy zbudowana. Ale przeżyła swoje oblężenia. Czasami było tak, że był kanibalizm. Ludzie jedli ludzkie ciała. Z głodu. Tak też bywało w Jerozolimie. Dokonywało się straszliwe spustoszenie. W świątyni, w domach, we wszystkich środowiskach. Mówi, biada brzemiennym i karmiącym w tym czasie. No właśnie. Nie dość, że brzemię, że małe dziecko na rękach, to jeszcze takie rzeczy. Ucisk, jakiego nie było. I faktycznie, czy kiedykolwiek w historii tak mówiono o małżeństwie jak teraz? Czy takie kiedykolwiek prawa ustanawiano? Nawet Stalin takiego prawa nie ustanawiał. Nawet Hitler nie ustanawiał takiego prawa, jakie robią demokratyczne niby rządy. Zobacz, kiedy była pandemia, to rząd, który uchodził za prawicowy, nakazał opustoszenie kościołów. Nawet komuniści w czasach stalinizmu, za Bieruta, nie odważyli się czegoś takiego zrobić. Prześladowali księży, iluś zginęło. Posyłali ich do więzień. Kiedy był cud w katedrze, chyba 49 rok, czy 7, jakoś tak, moja mama mi opowiadała, że ludzie przybywali do katedry, żeby zobaczyć płaczącą Matkę Bożą i władze komunistyczne wywoziły ich. Postawiały ciężarówki i wywozili za Lublin. A ludzie wracali. Próbowali rozgonić, nie udało się. A teraz zobaczcie, co się stało w pandemii. Do dzisiaj zbieramy żniwo, że niektórzy nie wrócili do kościoła. Mają niepokonywalny lęk. Odwykli od tego wszystkiego. Zadowolili się tym, że jest transmisja mszy. Wiecie, dlaczego ja nie zrobiłem transmisji z naszego kościoła? Świadomie. Przecież jaki był problem kupić kamerę, zamontować i robić online? Świadomie tego nie zrobiłem. Zwłaszcza, że Jasna Góra, Łagiewniki, Warszawa i jeszcze inne telewizje transmitowały msze święte. Ale ja świadomie nie chciałem. Bo ludzie mają być tutaj, a nie przed telewizorem. I kropielnice u nas nie były zasłonięte folią, tylko była woda święcona. I nie było dnia bez spowiedzi. Zawsze był ksiądz. Nawet taki jak ja, który jest pacjentem onkologicznym. I w grupie ryzyka. Zawsze to mówię tym, którzy mówili, że się bali. To ja też miałem nie siadać do konfesjonału? Co jest? To poszło tak daleko, że papież Franciszek nakazał szczepienia w Watykanie. Wszystkim, którzy pracują w Watykanie. A potem nakazał, żeby opustoszał cały plac świętego Piotra i samotnie modlił się przed cudownym krzyżem o ustanie pandemii. A w dziejach było tak, że biskupi prowadzili procesje ekspiacyjne, tak robił Karol Borromeusz na przykład w Mediolanie. Nabożeństwa ekspiacyjne z relikwiami szli i wołali suplikacje, żeby Bóg odwrócił klęskę, ale się modlili, spotykali się, a nie robili uniki, że będziemy się izolować. I mieli mniejszą wiedzę na temat wirusów, a właściwie żadnej. I może to im pomogło zachować się właśnie w ten sposób, w jaki się zachowywali. I władza uderzyła w Kościół, w życie sakramentalne. Pierwsze komunie były dzielone klasy na trzy. Na ślubach mogli być Państwo młodzi. Pięć osób miało być, tak? No to Państwo młodzi, dwoje świadków i ksiądz. A rodzice, a chrzestni, a dziadkowie, a goście. Tak głęboko weszło to prawo. Są prawa Persów i Medów, których nie może odwołać nawet ten, który to prawo ogłosił. I to jest ten przypadek. Właśnie przerobiliśmy to na własnej skórze. Okazuje się, że stosunkowo starzy ludzie mieli więcej odwagi niż młodzi. A pierwsi wracali tutaj po wielu doświadczeniach, po wielu chorobach. Mogą być nieludzkie prawa tworzone przez ludzi, dla ludzi, a właściwie przeciwko ludziom. I to jest ten przypadek. Dlatego mamy nabierać ducha, mamy się modlić, żebyśmy byli mężni. Żebyśmy nie zwątpili w chwili próby, bo nie wiemy, co jeszcze nas czeka. Ja nie mówię, żeby straszyć. Jeśli ktoś myśli, że ja chcę straszyć, nie. Dość tych strachów. Musimy trzeźwo po prostu myśleć i chodzić po ziemi. I wiedzieć, w jakim świecie przyszło nam żyć. Nieludzkie prawa, choć tworzone przez ludzi i podobno dla ludzi, a w istocie przeciwko ludziom i przeciwko Bogu.